Między niebem a ziemią.
Witam Państwa serdecznie, Sandra Soluk. Wygląda na to, że dzisiejszy program będzie podróżą przez kolejne wieki chrześcijaństwa. Chronologicznie zaczniemy od miejsca, w którym wiara zaczęła się dla Polaków. Potem śladami wyjątkowej architektury drewnianych kościołów zwiedzimy kawałek Wielkopolski, by porozmawiać o przyszłości, jaką są ludzie młodzi. Przez ostatni tydzień świętowali i pogłębiali własne relacje z Bogiem podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, dokąd i nasza reprezentacja zawitała. Na koniec jeszcze biblijne rozważania poprowadzi ojciec Dawid Grześkowiak. Najpierw jednak Igor Herput w utworze Wdzięczność. Tysięczna rocznica koronacji Bolesława Chrobrego przypada na 2025 rok. Czas ma tę niewdzięczną tendencję, że leci szybko, dlatego gnieźnieńscy i polscy organiści już się na ten hołd przygotowują. W każdą niedzielę sierpnia w tamtejszej katedrze spotkania dla melomanów. Z organów wybrzmi muzyka sakralna. Materiał Rafała Muniaka.
Około 4160 piszczałek. 52 głosy.
Muzyka organowa ma ogromne znaczenie. Otworzyć się na to, co dla oczu fizycznych jest niewidzialne, a co porusza serca.
I bez wątpienia brzmienie instrumentu, który znajduje się w gnieźnieńskiej katedrze, jest wyjątkowe.
Te organy są darem episkopatu Niemiec.
Mówi ksiądz Jakub Dębiec.
Od lat 70. ten instrument jest u nas na wyposażeniu katedry. Dostarcza wrażeń, które są niezapomniane.
Żeby zobaczyć z bliska tę 10-metrową instalację piszczałek i dzwonów, wchodzimy na chór z organistą Christianem Klejem.
Multum schodów do pokonania codziennie rano i wieczorem, a w niedzielę nawet 4-5 razy. Wtedy widać, jak płonęły ślady.
Belki z pożaru, tak? Ślady pożaru z 45 roku.
Dokładnie.
I wchodzimy sobie na chór. No tu sporo miejsca.
Tak, na chór tutaj śpiewa z 40 osób, to te miejsca muszą być. I stopnie.
No i to najważniejsze miejsce przy organach. To trochę wygląda jak kokpit statku kosmicznego.
Z takimi porównaniami często organiści się spotykają.
Wyjaśnimy słuchaczom, że pan siedzi plecami do ołtarza.
Bazujemy głównie na także kamerce i monitorze, dzięki któremu mamy właśnie podgląd na prezbiterium.
Co pan robi teraz?
Ja teraz włączam odpowiednie brzmienie organów.
Czyli trzeba pociągnąć za te wszystkie
cięgła? Dokładnie.
Pan się zna na tym wszystkim?
No każdy głos ma swoją specyfikę, więc także w praktyce...
Mikstura, róg nocny, fagot,
tak.
Oktawa, dużo tych głosów.
Podstawowym brzmieniem są głosy pryncypałowe.
Ja mam taką szczególną miłość do dźwięków niskich, muszę przyznać.
Aha. A to najniższy głos właśnie jest...
Ojej. Wręcz prawie infradźwięki.
A najwyższe to będzie najwyższy dźwięk.
To już słyszą prawie tylko nietoperze.
Dzwony rurowe.
I to nie jest elektronika. Te dzwony rurowe rzeczywiście są w tych organach, tak?
Tak, rzeczywiście są.
To jest świetny instrument, świetnej jakości.
Mówi organmistrz Patryk Gadziński.
Nie jest zabytkowy, to jest instrument Laukufa, niemieckiego organmistrza, który ten instrument u siebie w Warszawie złożył, wysłał do Polski. Instrument jest naprawdę okazały i największy w naszych okolicach. I dopiero fara poznańska i poznańskie kościoły mogą się równać z tą wielkością instrumentu, jaka jest w Gnieźnie.
No i brzmi fantastycznie.
Brzmi niesamowicie, ale tam są miliony elementów. czasami na jeden dźwięk paręset elementów, dlatego jeden element do przesyłania sygnału i uruchamiania piszczałek.
Gnieźnieńskie organy kilka lat temu poważnie uszkodził piorun, który uderzył w katedrę.
Spalił niestety elektromagnesy różnego rodzaju i przez to nie był w pełnej świetności. Ksiądz Kasprowicz już podjął temat, dokonano renowacji tego instrumentu, dzięki temu teraz jest niesamowity, cudowny. Są letnie prezentacje organowe, więc warto przychodzić, będą regularnie co tydzień.
I ten wspaniały instrument można było usłyszeć także na inauguracji letnich prezentacji organowych w Gnieźnieńskiej Katedrze, mówi Kamila Kozłowska z Miejskiego Ośrodka Kultury.
Dzisiaj pierwszy z koncertów organowych z cyklu na rok 2023, ale organizujemy je właśnie w Bazylice Prymasowskiej dzięki inicjatywie Infuata Jana Kasprowicza już od roku 2000, więc to już kolejna edycja, a teraz troszeczkę inaczej. Staramy się naszą wersję tych koncertów organowych trochę rozszerzyć, bo odbywa się ten pierwszy z koncertów w hołdzie naszemu pierwszemu królowi Bolesławowi Chrobremu. Za 2 lata 1000. rocznica koronacji. My w tej chwili zaczynamy trochę takie przygotowanie. Mamy gnieźnieńskich organistów.
Jednak obecnie główne organy z Gnieźnieńskiej Katedry przechodzą gruntowny przegląd i remont. Do końca wakacji niedzielne koncerty odbywają się przy użyciu mniejszych organów produkcji Zauera z kaplicy Ubieńskich, mówi proboszcz katedry ksiądz Jan Kasprowicz.
Dotąd jeszcze specjalnie nie był wykorzystywany ten instrument do organowych koncertów. Będzie właśnie w tej innej trochę atmosferze kameralnej, ale niemniej na pewno spełnimy również oczekiwania melomanów.
Ze względu na to, że dziś nie jest aż tak popularna i nie jest aż tak znana muzyka organowa, przynajmniej w takim stopniu, w jakim chcielibyśmy, żeby była znana, po to właśnie organizujemy te koncerty.
Mówi Tomasz Padoł, główny organista z Gnieźnieńskiej Katedry.
Żeby jak najszerszemu audytorium móc przekazać to, co zostało pisane dziejowo od mistrzów baroku typu Bach, Buxtehude, przez mistrzów romantyzmu typu Moritz Brosik, typu Mendelssohn, po późniejszych symfoników, takich jak Cezar Franck. Chcielibyśmy, aby ta muzyka była wiecznie żywa i właśnie w tych przestrzeniach, w tych kościołach z takimi pięknymi instrumentami, które mamy tutaj, prawda, w naszej archikatedrze, chcielibyśmy, żeby ta muzyka była wiecznie żywa i wiecznie brzmiąca.
Każde drzewo i każdy budynek potrafi opowiadać piękne historie, jeśli tylko przysłuchać się im z odrobiną uwagi. Także wielkopolskie świątynie umieszczone na szlaku drewnianych kościołów swoje widziały. Przykłady zachowanej architektury sakralnej odnajdziemy w Długiej Goślinie, Kiszkowie, Skokach czy Wierzenicy, dokąd właśnie zabiera nas Jacek Butlewski, a jego rozmówcą będzie proboszcz tamtejszej parafii Przemysław Kompf.
Wielokrotnie odwiedzałem kościoły drewniane. One są rozsiane wokół całej Puszczy Zielonka. Zresztą tutaj w Wierzenicy jest mapka. Wokół tej plamy zielonej rozsiane są te kościoły, ale kościół właśnie w tej miejscowości tutaj jest taki najbardziej typowy dla tego szlaku, prawda? Można powiedzieć niewielka górka, piękna świątynia drewniana, malownicze położona wśród drzew.
Kościół pochodzi z XVI wieku, dlatego też na tym szlaku drewnianych kościołów wokół Puszczy Zielonka on jest najstarszy. Dokładnie początki tego kościoła datowane są na 1569. Nigdy nie spłonął, więc jest takim dosyć ładnym zabytkiem architektonicznym do zwiedzania.
Jakie znaczenie ma ten szlak? Czy ludzie chętnie nim wędrują?
Ten szlak już istnieje bodajże od 2007 roku. Kiedy on był szykowany, to turystów było więcej. Natomiast na pewno wyhamowała pandemia i już po pandemii do tego tutaj takiego ruchu nie wróciło.
A szkoda, bo chociażby kościół tu w Wierzenicy jest piękny. Można spędzić trochę czasu. W pobliżu jest wzgórze Krasińskiego, jest żółty szlak wiodący od Kobylnicy do Dziewiczej Góry. Po drodze można wstąpić tu do kościoła, obejrzeć go. W pobliskim Kicinie także jest kolejny. Czy w kościele cały czas odprawiane są msze święte? Czy jest to tylko i wyłącznie zabytek?
To jest kościół parafialny. Co tydzień tutaj msze są w niedzielę, w soboty i codziennie, nie?
I jakie jest wnętrze, co jest w środku?
Wnętrze kościoła pochodzi z XVII wieku i jest oryginalnie zachowane. To jest takie wnętrze w stylu ludowego baroku. który od prawdziwego baroku różni się tym, że jako budulca używano drewna. W obrazie głównym jest Madonna Wierzenicka, która czczona jest jako matka ubogich. Fundatorem tego obrazu w 1636 roku był stosunkowo niezamożny kołodziej, rzemieślnik miejscowy, który nie mając pieniędzy na ufundowanie obrazu, ofiarował 2 krowy na koszta namalowania tego obrazu i stosowny napis, który jest na obrazie, o tym właśnie mówi, stąd tą historię znamy. I to jest takie dosyć charakterystyczne, bo ten fundator obrazu i te 2 krowy, para bydłka została uwieczniona na obrazie, więc na żadnym obrazie Matki Bożej z Dzieciątkiem takich rzeczy nie znajdziecie nigdzie. Więc nasz to jest taki trochę odmienny w stylu, ale też pokazuje piękno malarstwa ludowego wielkopolskiego. A napis na tym obrazie jest taki, że na kościół wierzenicki ten obraz sprawiono, za Bartłomieja Skłecka Boga by proszono, kołodziej był na karczmie, mieszkał tu lat kilka, przed śmiercią na tę sztukę oddał parę bydłka. I stąd właśnie tą historię znamy.
Przemawiająca historia do wyobraźni, bo pokazująca, że za 2 krowy można było zamówić piękny obraz do kościoła. Prowadzi do niego piękna aleja lipowa, dobrze widzę?
Tak, to jest aleja lipowa, która kiedyś sięgała aż do dworu. W tej chwili ona tutaj przy drodze się kończy. Są zabudowania dawnego PGR-u, który z kolei kiedyś był częścią majątku Cieszkowskich. No, starania trwają, żeby odtworzyć tą drogę do samego dworku, ale no, to jest jeszcze pieśń przyszłości. Tym niemniej no, coś się w tym kierunku dzieje. Sama Wierzenica obchodzi 870-lecie istnienia miejscowości w tym roku? Roku. Tak, w tym roku mamy, tak. No, jeśli chodzi o sam kościół, to on we wnętrzu jest odnowiony, a teraz akurat trwa renowacja zewnętrzna kościoła. Jak tutaj pan popatrzy, to widać odnowioną wieżę kościoła, którą odnawialiśmy rok temu. Natomiast w tym roku no, przygotowania trwają do tego, żeby pokryć nowym gontem całą tutaj część tą kościelną.
Delikatna tkanka, trzeba o nią dbać, to jest kościół drewniany.
Tak, no wszystko jest pod okiem konserwatora zabytków, nie, bo to nie jest tak, że ja sobie coś tutaj wymyślę i zaczynam robotę.
Drewno takie ciemne to jest też typowe dla tych kościołów, prawda? Ono pociemniało z czasem?
Kolor drewna, oczywiście, że trochę odcienie drewna się zmieniają. Tutaj bardziej z tej strony to widać, że to wszystko już zdążyło wypłowieć, nie? Natomiast wieża jest na nowo pokryta, dopiero co w ubiegłym roku były te prace robione, no więc to wszystko takie tchnie świeżością. Jak za 2 lata by pan przyjechał, no to cały kościół tu będzie tak wyglądał i będzie wtedy rzeczywiście prezentował się jeszcze okazalej niż teraz.
Zapraszamy do Wierzenicy koło Poznania, niedaleko. Można wysiąść w Kobylnicy i przejść pieszo. Ciekawy spacer. Po drodze jest wzniesienie Krasińskiego, gdzie jest wspomniany przez księdza Cieszkowski, chociaż był upamiętniony, a dalej za wzgórzem już to niewielkie wzgórze bez nazwy, ale za to z wspaniałym kościołem drewnianym.
Z Wierzenicy można wędrować do Kicina drogą różańcową. Tutaj żeśmy 7 lat temu wybudowali 20 kapliczek różańcowych, które tutaj można zobaczyć jedną przy kościele i one są na całej trasie rozstawione, także to jest taka pielgrzymka też duchowa, że można sobie wędrować, odmawiając też różaniec, modląc się w jakichś ważnych dla siebie sprawach. Także stąd jest gdzie powędrować.
Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Pod takim hasłem kończą się w tę niedzielę 37. Światowe Dni Młodzieży. Setki tysięcy młodych ludzi z całego świata modliło się w Lizbonie wraz z papieżem Franciszkiem. Do stolicy Portugalii wybrała się także Beata Sylwestrzak.
Najpierw przyjechaliśmy do Porto na dzień decyzji, a więc nazywam się Teotin. Przyjechałem z polską parafią z Paryża, a teraz jesteśmy w Lizbonie na te Światowe Dni Młodzieży na spotkanie z papieżem.
Jakie to są przeżycia?
Niesamowite, że można spotkać papieża niedaleko i po prostu, że wszyscy chrześcijanie z różnych krajów się tutaj zbierają i po prostu to jest takie moje pierwsze Światowe Dni Młodzieży. Bardzo się cieszę, tak.
A czy Europejczycy potrzebują jeszcze Kościoła katolickiego, czy mogą się utożsamiać z Kościołem katolickim?
No myślę, że tak, Europa ma korzenie chrześcijańskie. Widać, że próbuje się niszczyć te korzenie, ale Europa jednak ma silną wiarę i tak jak tu papież mówił, Jan Paweł II, że Europa potrzebuje też nawrócenia, nie?
Ja myślę, że pierwsze, czego młodzi potrzebują, zarówno wierzący, jak i niewierzący, to jest wspólnota, czyli budowanie na nowo relacji. Wychodzimy po tym bardzo trudnym czasie pandemii, tych wszystkich różnych zagrożeń, które niestety nie ominęły także naszego polskiego społeczeństwa i młodzi się w tym trochę pogubili, tak jak i my dorośli. I to, co chcemy jako pierwsze odbudowywać, to właśnie budowanie więzi. I myślę, że Światowe Dni Młodzieży, takie jak ten teraz przeżywany w Lizbonie, są doskonałą taką okazją i platformą do tego, żeby taką autentyczną wspólnotę wiary, ale też i radości, ludzkiej przyjaźni po prostu tutaj stworzyć, zbudować, to ufamy, że jak ta radość stworzy więzy między młodymi, to także stworzy później to otwarcie wewnętrzne ich serc na to, co najistotniejsze na Światowym Dniu Młodzieży, czyli na Jezusa Chrystusa i na Jego plan względem naszego życia. Bo każdy z tych młodych, którzy tu przyjeżdżają, tak naprawdę zadaje sobie pytanie, co mam robić w życiu, kim mam być, jakie jest moje życiowe powołanie. I jedynym kompetentnym rozmówcą jest tylko On, Jezus Chrystus. Dlatego to wszystko, co tu się dzieje, począwszy od, można by powiedzieć, najbardziej takich lajtowych koncertów, rapowych czy rockowych, ale później także przechodzących w jakąś modlitwę. Jesteśmy teraz w takiej polskiej strefie, która się nazywa Polska Lizbona. Po prostu rozbrzmiewały dobrą muzyką, przede wszystkim muzyką właśnie taką chrześcijańską, młodzieżową.
Jezus, kiedy ja powiem mama, wy powiecie Boska. Mama, 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 mama.
Siemanko wszystkim z tej strony Tao. Staram się ludzi zarażać wiarą, miłością, nadzieją, ale też właśnie radosnym podejściem do życia, optymizmem. Bo tylko miłość jest twórcza, bo w miłości jest prawda, w miłości jest uśmiech. I jestem tutaj, bo zależy mi na młodych ludziach, bo nie mają dzisiaj autorytetów, które są na tyle wyeksponowane, aby oni mogli je dostrzec. Bo autorytetów jest mnóstwo. Tylko nie ma dzisiaj w mediach takiej siły, takiego człowieka, który miałby ten łeb na karku, rozejrzał się wokół i spojrzał, że jest po prostu lipa, że ludziom wciska się głupotę, ale że ludziom wciskana jest po prostu prostactwo, buractwo, chamstwo, wulgarność, przestępczość, wyuzdanie, po prostu wszystko to, co jest przeciwieństwem dobra.
I myślę, że wielu młodych tutaj odnajdzie rzeczywiście jakąś taką przestrzeń do otwarcia swojego życia, serca, umysłu na Boże plany, na Boże pomysły.
Przy wieczornej modlitwie otworzyć sobie 9 rozdział Mateusza i przeczytać opis jego powołania.
Homilia kardynała nominata biskupa Grzegorza Rysia.
Tam jest takie zdanie kluczowe. Jezus przechodząc ujrzał siedzącego na cle człowieka imieniem Mateusz. Po stronie Jezusa jest inicjatywa.
Przyjechaliśmy z New Jersey, parafii diecezjalnego sanktuarium Jana Pawła II oraz Matki Bożej Różańcowej Pesejek. Moje imię i nazwisko jest ksiądz Stefan Las. Spotkanie z papieżem Franciszkiem na pewno oznacza to, że młodzież się jednoczy bardzo. Poznaje się z wiarą innych narodów w różnym wieku, a szczególnie w wieku młodym, nie? Są wielkie oczekiwania. Młodzież szuka dzisiaj drogi, która by prowadziła ich rzeczywiście do wewnętrznego szczęścia, do wewnętrznego również wyrażenia siebie na zewnątrz i przede wszystkim do jakiegoś celu swojego życia. Tego potrzebuje dzisiejsza młodzież.
Najpierw docenione przez wschodnie chrześcijaństwo, a dopiero kilka wieków później chętnie obchodzone także na zachodzie. Dzisiejsza niedziela to święto przemienienia pańskiego. Wydarzenia z góry Tabor, zresztą jak większość jezusowych czynów, swoje sedno skrywają jednak za zasłoną symboli. Co to znaczy, że Jezus się przemieniał i dla kogo to robił? Tłumaczy ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani. Podejrzewam, że większość z nas ma takie doświadczenie, a właściwie chodzi mi o oglądanie filmu, że większość z nas oglądało taki film w życiu, który trzyma w napięciu od samego początku aż do końca. Filmu, w którym pojawiają się ciągle nowe wątki, które po części rozjaśniają pewne tajemnice, a po części okazuje się, że nie było tak, jak myśleliśmy i otwierają się nowe przestrzenie, nowe możliwości. I taki film kończy się też takim zakończeniem, które nie odpowiada na wszystkie pytania, że w zasadzie nie wiemy, o co chodzi, że pozostaje duża część okryta mgłą tajemnicy. Kiedy ja myślę o takim filmie, to przypomina mi się taki film Martina Scorsese, Wyspa Tajemnic, po którym do końca nie wiedziałem, o co chodzi, kiedy on się zakończył. Nie mamy tam jasnej odpowiedzi na wszystkie pytania. Pozostaje właśnie wiele tajemnic tytułowych. I wydaje mi się, że słowem kluczem tutaj jest właśnie tajemnica. Że tajemnica właśnie na tym polega, że możemy odkrywać w niej pewne wątki, kolejne, zaskakujące, zmieniające postać rzeczy, zmieniające nasze spojrzenie na te tajemnice, ale pozostajemy z tym niedosytem takim, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zgłębić, że nie jesteśmy w stanie odkryć wszystkiego, że część po prostu tej tajemnicy nas przerasta i wiele mamy takich rzeczywistości w naszym życiu, których nie do końca rozumiemy. Nawet chodzi mi o ten świat zupełnie przyrodzony, bo mamy dzisiaj mówić oczywiście o Słowie Bożym, ale też w naszym codziennym, zwykłym doświadczeniu, tym materialnym bym nawet powiedział, jest takie doświadczenie właśnie, no nie potrafię odkryć wszystkiego, nie jestem w stanie zgłębić, dochodzę do jakiejś ściany i więcej nie jestem w stanie poznać. I mówię o tym dlatego, ponieważ dzisiaj obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego i wydaje mi się, że w jakimś sensie właśnie o to chodzi w przemienieniu. Jakby to zacząć od początku, samo słowo przemienienie sugeruje nam, że w Jezusie coś się jakby zmieniało, a to nie do końca o to chodzi. To jest bardziej tak, że Jezus odkrywa nam jakąś część tajemnicy samego siebie. Mówię nam, bo w pierwszym rzędzie są to uczniowie, ci, którzy poszli z Nim na górę, Piotr, Jakub i Jan. Wybrał ich, nie wiemy do końca dlaczego, to byli ci najbliżsi, zaufani uczniowie, to będą te filary Kościoła, Piotr będzie głową Kościoła. Ale właśnie wybierają się na górę po to, żeby zobaczyć jakiś kawałek tajemnicy Jezusa, którego do tej pory w ogóle nie znali. Nie znali Go od tej strony. Oczywiście widzieli jakieś dzieła Jego mocy, widzieli cuda, ale czegoś takiego wcześniej nie doświadczyli. I jest to doświadczenie absolutnie zmieniające ich spojrzenie na Jezusa, zmieniające patrzenie, śmiem nawet tak twierdzić, że na cały świat, na wszystko, co istnieje. Bo nawet ewangeliści, którzy znają zapewne to doświadczenie z opowieści trzech uczniów, nie są w stanie do końca opisać, co się właściwie stało i co uczniowie widzieli. I jest to zdecydowanie taki wyraz Bożej miłości, Bożej dobroci, że On chce pokazać więcej, że najpierw przychodzi w tej prostej postaci człowieka, którego każdy może poznać, dotknąć, ale przychodzi taki moment w relacji z Nim, kiedy On chce pokazać trochę więcej, kiedy On chce dopuścić do widzenia szerzej Jego osoby, tego, jaki On jest. Dlatego mówiłem, że nic się w Nim nie zmienia, ale raczej odsłania się pole widzenia uczniom, którzy są w stanie teraz zobaczyć więcej, bo Jezus tak chce, bo On ich doprowadza do tego doświadczenia. Jest to absolutnie piękne doświadczenie, ale jednocześnie to jest doświadczenie każdego ucznia Jezusa, ale każdy przeżywa to doświadczenie na swój własny sposób, bo każdy z nas ma jedyną, unikalną relację z Jezusem. I nie zawsze to może być takie spektakularne. Ale chodzi o to, że Jezus, kiedy jesteśmy Jemu wierni, kiedy trwamy przy Nim, to będzie nam odsłaniał swoje tajemnice. To jest jakaś naturalna droga rozwoju naszej wiary. I dzięki temu ta wiara też, można powiedzieć, że się rozwija, staje się silniejsza. Właśnie dzięki Jemu, dzięki Jego bliskości, dzięki temu doświadczeniu, które pokazuje nam, czy rzuca nam nowe światło. A jakie światło i jakie jeszcze wnioski można wyciągnąć z tego niezwykłego spotkania uczniów z Jezusem na górze, o tym opowiem po krótkiej przerwie. Serdecznie zapraszam. Powiedziałem przed przerwą, że Jezus odsłania tajemnicę samego siebie i wydaje mi się, że pierwsza rzecz, taka chyba najważniejsza w tym doświadczeniu uczniów na górze przemienienia, to jest odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus. Bo do tej pory na to pytanie odpowiadali w bardzo różny sposób. Chwilę wcześniej słyszymy wyznanie Piotra, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, ale możemy też przypuszczać z całego kontekstu, że Piotr nie do końca rozumie wagę słów, które wypowiada, nie do końca jest świadomy, co to znaczy Mesjasz, Syn Boga Żywego. I to doświadczenie przemienienia pokazuje mu jakby naocznie, kiedy słyszy właśnie ten głos z nieba, to jest mój Syn umiłowany. I widzi to światło, które jeden z ewangelistów opisuje, że odzienie stało się lśniąco białe, także żaden folusznik wybielić nie zdoła. A inny zauważa, że jego oblicze stało się jaśniejsze niż słońce. Że to jest taka jasność, której do końca nie da się opisać. Można powiedzieć, tutaj też echo jest tych słów Ewangelii świętego Jana, prologu, że Jezus, jedyny Syn Boga, światłość ze światłości, światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, że to jest światłość niestworzona, której nie da się wypowiedzieć ani opowiedzieć. Dlatego to doświadczenie jest tak wyjątkowe i unikalne. I to, co jest ważne a propos tożsamości Jezusa i co się odkrywa w tym doświadczeniu przemienienia, to jest też to, w jakim towarzystwie się pojawia. A są to Mojżesz i Eliasz, którzy symbolizują prawo, Torę i proroków. A Jezus jest tym, który wypełnia zarówno całe prawo, jak i wszystkie zapowiedzi proroków. Zatem to jest Jezus. To znaczy Mesjasz, obiecany Syn Boga, który przychodzi na ziemię. I dzięki temu doświadczeniu Piotr, jestem przekonany, głębiej rozumie wagę swoich słów, które wypowiedział parę dni wcześniej. Kolejna ważna rzecz, że wyjście na górę to jest doświadczenie modlitwy. Że takie rzeczy dzieją się na modlitwie i można powiedzieć, że wtedy to jest ten uprzywilejowany czas odkrywania tajemnicy Pana Boga. Że bez doświadczenia modlitwy, bez tego wysiłku wejścia na górę nie można zobaczyć więcej. Oczywiście ten wysiłek jest ważny, ale trzeba pamiętać, że to Jezus się objawia i że to jest Jego łaska. Ale to wchodzenie na górę, czyli dawanie tej przestrzeni, czasu, swojego życia Jemu, to jest, można powiedzieć, robienie pola Jezusowi na działanie w nas. Objawianie Jego tajemnicy w nas. I to, co jest też często wspominane przez ojców Kościoła, przez też teksty liturgiczne, że to doświadczenie miało przygotować uczniów na zgorszenie krzyża. Wydaje się, że można spojrzeć jeszcze szerzej, że nasze doświadczenie modlitwy, przebywania z Jezusem w bliskości ma nas przygotować na doświadczenie naszego krzyża, naszej ciemności, naszego doświadczenia też zwątpienia. Jeżeli nie ma w naszym życiu modlitwy, to jesteśmy słabi i nie potrafimy się oprzeć tym, co jest trudne, tym, co nas przygniata. Gdzieś nie potrafimy dostrzec tym Bożego działania. Kolejna rzecz, namioty. Uczniowie chcieliby zatrzymać to doświadczenie, jakby chcieli, żeby to trwało wiecznie, ale to jest coś, co jest nie do zatrzymania i nie do ogarnięcia i ani tego doświadczenia nie można wymusić, ani nie można go zachować i nawet Jezus prosi, aby zachowali tajemnicę do momentu, aż On zmartwychwstanie, ponieważ to jest doświadczenie teraz dla was, dla waszej wiary, dla waszej relacji ze mną i ono jest unikalne. Zachowajcie to dla siebie. Doświadczenie tego dzisiejszego święta to też jest wielkie zaproszenie dla nas. Po pierwsze, żeby zachwycić się na nowo tajemnicą Boga, że On jest tajemnicą, której nie potrafię w całości zrozumieć, ale jest tajemnicą, która zaprasza do tego, żeby wchodzić w głąb, żeby odkrywać ciągle nowe wątki, zgodzić się też na to, że wszystkiego nie będę wiedział. Ale czyż to nie jest fascynujące? Zachęcam do tej właśnie fascynacji, zachwytu tajemnicą Boga, który się objawia, który się odkrywa, a przede wszystkim to jest też zachęta do modlitwy, do przebywania w Jego obecności. Dobrej niedzieli. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Wprowadzeni w atmosferę przemyśleń na temat wiary i własnego losu, żegnamy się z Państwem, Sandra Soluk i Paweł Kretkowski, program Między Niebem a Ziemią, za tydzień chwilę po 12 na antenie Radia Poznań. Spokojnej niedzieli.
Między Niebem a Ziemią.